co ugrali.
Michał Mieczkowski, kolejne wydanie audycji Co ugrali? I no właśnie, co ugrali w tym tygodniu?
Piłka kopana.
W tym tygodniu i Arka Gdynia, i Lechia Gdańsk grały swoje mecze. Oba mecze w domu, w Trójmieście, jednakże z małą różnicą, bo Arka Gdynia na własnym stadionie uległa Lechowi Poznań w rozgrywkach Pucharu Polski 0-1, natomiast Lechia Gdańsk swój mecz ligowy w Fortuna pierwszej lidze wygrała 1-0 nad Chorobrym Głogów.
Piłka klejona.
Energa Wybrzeże Gdańsk wybrała się w podróż do Kielc i uległa miejscowej Industrii 30-34.
Piłka rzucana.
Trefl Sopot we własnej hali grał niezwykle emocjonujące spotkanie z MKS-em Dąbrową Górniczą. No i do wyłonienia zwycięzcy tego spotkania potrzebna była dogrywka, bo po regulaminowym czasie na tablicy widniał wynik 91-91. Natomiast po dogrywce było już 110-102 dla sopockiego Trefla.
Piłka plaskana.
W spotkaniu rozgrywanym w ostatnią niedzielę Trefl Gdańsk pokonał gładko, aż za gładko, Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. A ze mną w studiu dzisiaj Karol Pius oraz Franek Domarus.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Starzy bywalcy, można powiedzieć, już naszej audycji, ale nie zaczniemy audycji od materiałów żadnego z nich, bo podzielimy się z wami tym, co przygotował dla nas Paweł Kwiatkowski, a Paweł był na meczu Lechia Chrobry, o którym wspomniałem nie tak dawno temu. No i zacznijmy właśnie od pierwszego materiału. Paweł był na konferencji prasowej po meczu i nagrał trenerów Lechi oraz Chrobrego. I na pierwszy rzut pójdzie to, co powiedział drobna wypowiedź Szymona Grabowskiego, trenera Lechii Gdańsk.
Bardzo nas to zwycięstwo cieszy, bo my żeśmy się chyba rozpędzili już troszeczkę wcześniej, nie tylko dzisiaj, jeśli chodzi o tutaj te domowe spotkania i na pewno żałujemy, że ten rok już się kończy, jeśli chodzi o mecze u siebie. Na pewno z gorącym utęsknieniem będziemy czekali na kolejne spotkanie u siebie w domu, przy, mam nadzieję, w mocniejszym wsparciu, jeśli chodzi o liczebność kibiców.
Tak więc, jeśli chodzi o mecz Lechia Gdańsk Chrobry Głogów, to tutaj na podstawie wypowiedzi trenerów warto zaznaczyć, że to było zakończenie roku, jeśli chodzi o mecze w Gdańsku. Z ciekawostek warto podkreślić, że bramka, dzięki której Lechia zanotowała 3 punkty na swoim koncie, było to 8 ligowe trafienie napastnika Tomasza Bobczka i również jeśli chodzi o 8 osiągnięcie, to 8 czyste konto zachował Bogdan Sarnawski. Jednak ten mecz mógł się skończyć również w inny sposób.
No to prawda, to sam trener przyznał, że można chyba było w sumie słyszeć taką ulgę u trenera, bo powiedział, że wygrali bardzo ważny mecz. No, byłoby głupio, gdyby z tak sklasyfikowanym obecnie Chrobrym nie wygrali tego spotkania, a było blisko, bo 1-0, tutaj parafrazując oczywiście słynnego polskiego trenera, to niebezpieczny wynik.
Dokładnie, to jest niebezpieczny wynik, jednak jeśli chodzi o to inne zakończenie, to tutaj warte podkreślenia jest jeszcze inna kwestia, mianowicie w pierwszej połowie miała miejsce dość ciekawa sytuacja, bo kibice postanowili nieco uświetnić to spotkanie i odpalili środki pirotechniczne, jednak nie wzięli pod uwagę tego, że kiedy mamy minusowe temperatury, cyrkulacja powietrza jest nieco inna i sędzia był zmuszony przerwać spotkanie na około 20 minut. Jednak wszyscy kibice pozostawali w świątecznej atmosferze, bo na trybunach nie leciało nic innego jak świąteczne piosenki.
Tak się zastanawiam. Kibice Lechii, czy oni się kiedyś nauczą? W tamtym sezonie pokazali, że nie myślą nad pewnymi sprawami i teraz też raczej nie za bardzo myślą nad pewnymi sprawami, powtarzając się.
Dokładnie, to jest kwestia dość, powiedzmy, intrygująca, bo w zeszłym sezonie Ekstraklasę puszczali z dymem, jak zanotowali na oprawie, a w tym roku postanowili 12 miesięcy zakończyć dymem.
No właśnie, trener Grabowski mówił też o tym, że czeka niezmiernie na kolejny mecz domowy Gdańskiej Lechii. I tu teraz taki szybki quiz, panowie, albo Karol, albo Franek. Czy wiecie kiedy, może nie kiedy, bo kiedy to łatwe pytanie, bo w następnym roku, ale z kim Lechia Gdańsk będzie grać kolejne domowe spotkanie?
Do Gdańska na Polsat Plus Arena Gdańsk przyjeżdża nie kto inny jak Wisła Płock. Będzie to ciekawe starcie. Mogę podkreślić, dla mnie z powodów prywatnych również intrygujące.
Wisła Płock, która w gablocie może sobie wstawić, która w gablocie klubowej posiada takie trofeum jak bycie liderem Ekstraklasy przez kilka kolejek zeszłego sezonu.
Tak, a później niezwykłe osiągnięcie i zmiana poziomu rozgrywek na następny sezon.
Puścili Ekstraklasę z dymem?
Nie z dymem, ale na własne życzenie to tak.
No dobrze, to tak humorystycznie kończąc kwestię trenera Lechii, to teraz z kolei posłuchajmy Piotra Plewni, trenera Chrobrego Głogów.
Myślę, że jeżeli tak będziemy pracować, jak to robimy do dnia dzisiejszego, to i te mecze nasze będą wyglądały dużo lepiej, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Wiedzieliśmy, że Lechia bardzo dobrze zdobywa przestrzeń za linią obrony i to chcieliśmy zminimalizować. Druga rzecz, wiedzieliśmy, że Lechia musi tutaj wygrać.
No, Chrobry miał nawet niezłą pasę, 3 wygrane mecze przed tą konfrontacją z Lechią i coś tutaj nagle w Gdańsku nie zagrało.
To generalnie, tak jak mówisz, Michał, w Gdańsku nie poszło tak jak zakładali zawodnicy i sztab szkoleniowy Chrobrego, jednak bierzmy pod uwagę realia pierwszej ligi i aktualną sytuację obu drużyn. Każdy zespół ma lepsze i gorsze momenty i momentami po prostu, jak mówią eksperci wielokrotnie, decydują detale.
To prawda, ja tak czasami mówię, że właśnie decydują detale.
Niewykluczone jest też w przypadku rozgrywek ligowych lekkie przemęczenie zawodników, bo grają tu u siebie, tu wyjazd praktycznie tydzień w tydzień i możliwe, że właśnie to zmęczenie u zawodników Chrobrego miało najmocniejszy impact na wynik spotkania.
No nie ukrywajmy, jednak odległość z Głogowa do Trójmiasta jest znaczna, a biorąc pod uwagę budżet klubu, raczej nie mogli sobie pozwolić na podróż chociażby samolotem, tylko tłukli się tym autobusem przez te zaśnieżone autostrady. Albo nie zaśnieżone, ale to jednak ta podróż potrafi zmęczyć.
To tutaj, tak jak właśnie zauważyłeś, trójmiejskie stadiony, jeśli chodzi czy to o Arkę, czy to o Lechię, to warte jest podkreślenia, że to są stadiony, do których drużyny pierwszej ligi często mają dość odległą drogę i ta podróż jest męcząca i daje o sobie znać. Trzeba to powiedzieć.
Akurat ta kwestia odległości, to myślę, że w większości dyscyplin w Polsce jest dosyć paląca. No, piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, no nawet koszykówka. Tam jednak te zespoły, które udają się na wyjazdy, mają ciężki kawałek chleba do ugryzienia. To co? Przenosimy się do tej, chciałem powiedzieć lepszej, no ale nie, to zależy jak kto na to patrzy. Część Trójmiasta, czy jeszcze chcemy zostać w Gdańsku przez chwilę?
Myślę, że możemy lecieć do kolejnej części Trójmiasta.
Więc po krótkiej przerwie przeniesiemy się tam, gdzie zapach jest najpiękniejszy w całym Trójmieście.
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepcze zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją rzetką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi.
Zanim przejdziemy do tego spotkania w Gdyni, które nas najbardziej elektryzowało w ostatnim tygodniu, to tylko napomknę, że aktualnie Arka gra mecz z Termaliką i zaczęła się druga połowa całkiem niedawno i dalej jest wynik 1-1, co utrzymuje Arkę na miejscu lidera Fortuna pierwszej ligi. Możecie panowie jeszcze zgadnąć, kto jest na drugim miejscu.
Lechia Gdańsk.
No Lechia Gdańsk, oczywiście, że Lechia Gdańsk. Teraz mecz Arka Lech, mecz pucharowy. Puchar Tysiąca Drużyn, Puchar Polski PZPN. PZPN, który wiemy, jaką cieszy się renomą w kraju, natomiast odwrotną renomą cieszy się Puchar Polski w naszym kraju. Czy Lech miał łatwe zadanie w Gdyni, czy miał trudne zadanie w Gdyni?
Z doświadczenia i z tego, co udało się zaobserwować w czwartek i też co podkreślali sami zawodnicy, Lech miał ciężką przeprawę w czwartek z Arkowcami. Jednak też powiedzą o tym trenerzy w materiałach. Większość uczestników zauważała różnicę między pierwszą a drugą połową, jeśli chodzi o styl i o przebieg gry. Natomiast uważam, że kluczową kwestią było to, że Lech trafił do siatki rywala praktycznie, kolokwialnie mówiąc, do szatni i To wpłynęło na dalszy przebieg spotkania.
To zamknęło mecz. Dobrze, to powiedziałeś, żebyśmy posłuchali, co mieli do powiedzenia trenerzy, więc zacznijmy słuchać, co mieli do powiedzenia, a zacznijmy od trenera gości, Johna van den Broma.
Very happy with the result that we go to the quarter final, to the next round. That was the first job what we have to do today. The first half was good. I think we play a good game. We can find good the players in between in the half spaces. We also create some good chances, but also the goalkeeper saves a lot of. But the second half was not so good, in my opinion. I think Arka was better than. They play quite easy. I'm really happy that we go to the next round, and that was the most important of tonight.
Tak więc, jak słyszeliśmy, szkoleniowiec Kolejorza jest zadowolony z przebiegu pierwszej połowy. Jest zadowolony z tego, że udało się zdobyć bramkę. Podkreślał też liczne interwencje golkipera Arki, czyli Pawła Lenarcika. I tak jak wcześniej mówiliśmy, zauważył, że w drugiej połowie Arka zdecydowanie zmieniła sposób gry, znajdowała więcej przestrzeni i były dość liczne momenty, kiedy prowadziła grę i miała przewagę.
Nie opieram się wrażeniu, że analizując statystyki przynajmniej, ale też patrząc na przebieg spotkania, że Lech chciał strzelić jednego gola i wygrać ten mecz jak najmniejszym nakładem sił, bo tak przynajmniej patrzymy na statystyki i widzimy pierwszą połowę, gdzie dominuje, bardzo Lech dominował wtedy. Natomiast widzimy drugą połowę i to, co powiedział van den Brom, czyli Arka znalazła na nich sposób i było momentami niebezpiecznie.
Myślę, że wielkim atutem Arki w tym meczu w kwestii prowadzenia go było granie przed własną publicznością, bo po prostu to, co przysłowiowo nazywane tak, śledzie potrafią zrobić u siebie, to czasem głowa mała, tak samo jak co potrafią zrobić ich kibice.
To posłuchajmy, co tak naprawdę mogą zrobić piłkarze Arki u siebie, a powie nam to trener Arki Wojciech Łobodziński.
Myślę, że możemy mieć trochę pretensji do siebie, my jako sztab i myślę, że zawodnicy również, że trochę źle zakładaliśmy ten pressing i trochę odwróciliśmy to w przerwie, mieliśmy na to trochę czasu i analizy, więc zmieniliśmy sposób atakowania Lecha i to dawało nam efekt. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy strzelić bramkę, no ale też trzeba sobie wprost powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą jakość piłkarską, Lech naprawdę wyglądał bardzo dobrze i to operowanie piłką było naprawdę na dobrym poziomie. Cieszę się też, że młodzi chłopcy, którzy zagrali w drugiej połowie, się nie przestraszyli i naprawdę odważnie zagrali. I gratuluję Lechowi awansu zasłużonego. No, mieliśmy przed meczem trochę problemów i nie chciałem o tym przed meczem mówić, ale mieliśmy wirus i Marcin Dobrodka i Przemek Stolc. W ostatnich minut walczyliśmy o to, żeby w ogóle zagrali w tym meczu. Dzięki naszemu sztabowi medycznemu udało się to. No, mam nadzieję, że to nie będzie nic takiego poważnego, no, chociaż my wiemy, że Adaś miał problemy już z tym kolanem. To jest to samo kolano, ale musimy go zbadać i no to była duża strata dla nas, no nie oszukujmy się.
Czy na pewno jakość piłkarska jest po stronie Lecha? Mam w głowie ostatni wynik z ligi. Lecha.
Tak.
Przepraszam, muszę ci przerwać, bo sensacyjny wynik Lecha, nie ukrywajmy, że każdy spodziewał się, że będzie remis.
Tak.
Z Piastem.
To się zgadza i do tego meczu z Piastem jeszcze wrócimy. Jednak podkreśliłbym też to, co powiedziałeś odnośnie tego, że Kolejusz chciał wygrać jak najmniejszym kosztem. I patrząc na jego intensywny terminarz w minionym tygodniu, nabrało to sensu.
Wiadomo, z ostatniej chwili Termalika prowadzi w Gdyni 2-1.
Wracając jednak do Trójmiasta, ten intensywny terminarz mógł wpłynąć też na podejście, jednak zakładamy, że wszyscy zawodnicy są profesjonalistami. I przechodząc do odpowiedzi Wojciecha Łobodzińskiego, ważną kwestią, jeśli chodzi o przyszłość Arki Gdynia, jest stan zdrowia Huberta Adamczyka, o czym powiedział na koniec. Chodziło tam o zdarzenie z końcówki spotkania, kiedy to pomocnik Arki poślizgnął się i po tym zdarzeniu upadł i już sygnalizował do asystentów, że potrzebna będzie zmiana. W tym przypadku było to kolano, nic poważniejszego.
Jednak przechodząc do innych kwestii związanych z tym meczem.
Myślę, że sztabowi i władzom klubu te, lekko mówiąc, braki kadrowe mogą dać do myślenia w kwestii tego, czy nie powinno się poszerzyć składu o dodatkowych zawodników, którzy w razie właśnie takich wypadków jak napomniane kolano pod koniec meczu byliby dyspozycyjni już na następny mecz i byli godnym zastępstwem dla kontuzjowanych zawodników.
To teraz właśnie przepytajmy samych zawodników, a na pierwszy ogień pójdzie Filip Bednarek, zawodnik Lecha Poznań.
Taka gra w Lechu Poznań, że tutaj nikt cię nie będzie rozgrzewał, tylko musisz na tę jedną, dwie piłki być przygotowany i tą koncentrację zachować. A nie jest to łatwe, bo myślę, że ta piłka w 14 minucie to był pierwszy mój kontakt z piłką, więc to są zawsze gdzieś takie newralgiczne momenty, które definiują gotowość bramkarza i bramkarza, który musi być gotowy do gry w Lechu Poznań, bo ta gra w Lechu Poznań jest jak to ja mówię, innym sportem.
Co miał na myśli Filip Bednarek, mówiąc, że gra w Lechu jest innym sportem?
Uważam, że tutaj miał na myśli jak najbardziej pozytywny wydźwięk tego stwierdzenia, bo jednak wiemy, jaką renomą w Polsce cieszy się Kolejorz. Jednak dla, można powiedzieć, koneserów ekstraklasy można zauważyć tendencję, że Lech lubi sprawiać niespodzianki. Tak jak powiedziałeś, w miniony weekend sprawił niespodziankę, kiedy to każdy przewidywał remis, lub też kibice Lecha przewidywali podtrzymanie dobrej formy i pozostanie na zwycięskiej ścieżce. Jednak przychodzą zawodnicy Piasta Gliwice i krzyżują te plany.
Nie tylko Piasta Gliwice, tak?
Bo właśnie ta kolejka, miniona kolejka Ekstraklasy przyniosła więcej takich smaczków, jak te w przypadku Lecha Poznań na przykład mogliśmy obserwować Legię Warszawa, co zrobili ostatnio na boisku, co tam się stało.
No nie ukrywajmy, Legia Warszawa dostarczyła nam sporo radości w ten weekend.
No dostarczyła radości i śmiechu, myślę, również.
Ja powiem tak, osobiście nie narzekam. A wracając do tematu Lecha i obsady bramki Lecha i generalnie pracy w Lechu jako bramkarz, no to patrzę teraz na statystyki tego sezonu ligowego i tak. Kto ma mniej straconych bramek od Lecha? Śląsk chociażby. Możemy znaleźć także Raków, Legię wspomnianą, Pogoń, Radomiak, Górnik Zabrze, Piast Gliwice. Czyli to nie jest tak, że Lech posiada jakąś niesamowitą obronę rozwiniętą, bardzo dobrze się dogadującą, czy też współpracującą z bramkarzem. To nie działa w tym sezonie. Już są głosy nawet odnośnie wspomnianego trenera Van den Broma, który wypowiadał się u nas w studiu, że powinno dojść do zmiany na ławce trenerskiej Lecha. Czy to jest dobry krok, czy jednak powinno się dać trenerowi jednak jeszcze trochę czasu?
Ja uważam, że tak jak wielokrotnie czytaliśmy, czy to na różnych mediach społecznościowych, czy w serwisach sportowych, można powiedzieć, posada Johna Van den Broma jest naprawdę, kolokwialnie mówiąc, gorąca, bo ostatnie wyniki nie prowadzą aż tak w stronę celów, jakie kolej już chce osiągać. I teraz kończymy rok, zaraz będzie przerwa między rundą zimową i jesienną. I te dwa miesiące to jest dobry czas, bo to jest długi odstęp czasu na przeprowadzenie zmian i przepracowanie tego sezonu przygotowawczego, na przykład pod wodzą nowego trenera.
To my, biorąc przykład z profesjonalnych piłkarzy, też udamy się na przerwę, też przeprowadzimy trochę zmian. W studiu nie tylko, więc o kwestii meczu Arka Lech porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie.
Yeah.
Dlaczego ten mecz Legii był taki ekscytujący, jednocześnie zabawny?
Najbardziej ekscytujący i zabawny z całego meczu był, myślę, że dla kibiców zdecydowanie jego rezultat, ponieważ rozstawiony obecnie w tabeli ligowej najniżej ŁKS Łódź był w stanie postawić się będącej w dobrej formie Legii Warszawa, wbić im bramkę i zremisować z nimi 1-1. I ogólnie mecz ten obfitował w liczne akcje i myślę, że godni pochwały są w tym meczu też bramkarze, w szczególności bramkarz ŁKS-u Łódź, który no swoje pobronił, że tak to ujmę.
Ale Aleksander Bobek, bo o nim właśnie mówimy, o bramkarze ŁKS-u, to taki troszkę miał powrót z zaświatów w tym sezonie, no bo ja osobiście gram w fantasy Ekstraklasa i miałem go przez wiele kolejek i no nie grzeszył formą ostatnimi czasy, a tutaj?
No to był zdecydowanie, tak jak napomniałeś, powrót ze światów. Wielu kibiców ŁKS-u i nie tylko było zachwyconych po prostu jego interwencjami.
Dobra, to jeszcze tylko odpowiedz mi na pytanie, czy ta kolejka Ekstraklasy to była najmniej przewidywalna w tym roku? Bo wiele na to wskazuje, że tak właśnie było.
Myślę, że jak najbardziej najmniej przewidywalną kolejką w tym roku była, bo dowiozła nam wiele zaskoczeń. Jeszcze nie napomniałem dodatkowo o wyniku meczu Jagiellonii-Białystok z Rakowem Częstochowa.
Ale to nie jest żadne zaskoczenie.
A dla mnie akurat było zaskoczenie.
A to nie jest zaskoczenie, słuchaj. Twierdza Białystok. Przyjeżdża Raków, który jest, no co można powiedzieć, bezpłciowy w ofensywie. W defensywie też sobie radzi gorzej niż za trenera Papszuna. Przyjeżdża do domu maszyny trenera Adriana Siemieńca i co miał zrobić? No nic.
No mogli się lepiej przygotować. Ja powiem szczerze, ja nadal żyję poprzednim sezonem, w którym byłem zachwycony dyspozycją Rakowa i lekko mnie zaskoczył ten wynik, ale...
Nie, to nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś turbohejterem Rakowa Częstochowa, bo kibicuję oczywiście temu klubowi w rozgrywkach kontynentalnych, no ale... Statystyki mówią wszystko. No, Raków Szwargi to nie jest Raków Papszuna, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów.
Zdecydowanie nie jest.
To może teraz wróćmy do meritum, tak, Karolu, bo tak, nie tak możesz jak, się doczekać.
Tak jak właśnie powiedziałeś, że bramkarz ŁKS-u wrócił z zaświatów, to my też z tych zaświatów wróćmy do meczu pucharowego Arka Lech. I też tak jak przy spotkaniu Lechii powiedziałem, że tamto spotkanie mogło się inaczej potoczyć, tak i tutaj. Mam na myśli 14 minutę spotkania. Po błędzie obrońców Kolejorza piłka trafia pod nogi napastnika Arki Karola Czubaka, który zaznaczmy jest jednym z liderów strzelców Fortuna pierwszej ligi. I po strzale nie pada bramka. Bardzo udaną interwencję zalicza Filip Bednarek. I niektórzy z kibiców i też z zawodników mają nadzieję, że to nie jest początek żadnego kryzysu formy napastnika Arki, ale posłuchajmy teraz wypowiedzi pomocnika Arkowców Janusza Gola.
Grając to powiem drużynami w Polsce, no może być jedna tylko sytuacja, więc to trzeba ją wykorzystać, no ale mówię, miejmy nadzieję, że teraz Karol nam się nie zatnie i w lidze będzie dalej dla strzelał dla Arki.
Tak jak słyszeliśmy, Szatnia Arkowców jest pełna optymizmu, jeśli chodzi o formę, ale też tak jak pewnie kibice liczą, że to ten gorszy moment był tylko na to spotkanie pucharowe, bo wiemy, że Arka ma jeden cel i tym celem jest promocja do wyższej ligi.
No Janusz Gol powiedział prawdę uniwersalną, jeśli chodzi o futbol, że w meczach z tymi topowymi drużynami często jedna akcja może decydować o wyniku całego spotkania. Janusz Gol, czyli były zawodnik Legii Warszawa, i tutaj no nie mogę się oprzeć temu, że tutaj mamy kolejne podobieństwo, kolejne nawiązanie do ostatniego meczu Legii z ŁKS-em Łódź i do tej jednej, jedynej sytuacji, dzięki której wynik skończył się remisem 1-1.
Takie mecze często są najciekawsze i zarazem najnudniejsze, gdy statystyka danego zespołu wynosi strzały oddane 1, bramki 1, bo można być pod wrażeniem, niby jest to 100% skuteczność, ale jednak gdzie mamy dalszą kreację akcji. Oczywiście w tym przypadku nie był to jeden strzał przez cały mecz, ale nie było ich też za dużo.
Ja właśnie zastanawiam się, kiedy... Znaczy, jestem zadowolony z tego, że w polskiej piłce trochę zmienia się to myślenie, że jednak chcemy, jako piłkarze, jako kluby chcą grać lepiej, efektowniej. nie tylko tak jak takim stylem, jak preferuje chociażby nasz obecny selekcjoner kadry narodowej, bo wiemy, jak prowadził zespoły w Ekstraklasie, nie tylko. Jednak chcemy odejść od tej typowej naszej polskiej lagi na największego napastnika, żeby zgrywał te piłki i potem, aby te piłki znajdowały drogę do bramki. Nie, chcemy grać krótkimi podaniami, efektywnie, zmianą pozycji i mam nadzieję, że do tego będziemy dążyć. No to jeszcze zapytajmy, posłuchajmy, co do powiedzenia miał strzelec jedynego gola w spotkaniu Arka Lech, Filip Marchwiński.
Takie rzeczy są wpisane w życie sportowców i nie ma co narzekać, tylko jak najszybciej się regenerować i 12:30 w niedzielę pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać ten mecz i zdobyć 3 punkty.
No i zdobyli 3 punkty.
Tylko, że tutaj, Michale, chodzi o to, że Filip Marchwiński...
Wiem. Znaczy, wiesz, ja tu użyłem przenośni, no bo wiadomo, puchary to nie tam się nie zdobywa punktów. Jeżeli ktoś chciałby mnie teraz wyprowadzić z błędu, to sam to zrobiłem.
Myślę, że ciekawym bardzo aspektem jest też to, że z Pucharu Polski, w którym jakby nie patrzeć, występują drużyny z różnych stopni rozgrywek ligowych, zrobił się nam troszeczkę Puchar Ekstraklasy, bo z jednym wyjątkiem mamy tam same drużyny z Ekstraklasy.
No ja wam powiem, że właśnie tym faktem jestem odrobinę rozczarowany, bo przypominam sobie chociażby poprzednią edycję, gdzie mieliśmy zespół z Kalisza, który zaszedł przecież tak wysoko i kto wie, gdzie mógłby zajść, gdyby nie pewne kontrowersje, a jeszcze edycje wcześniej, pamiętacie taki zespół jak Błękitnych, Stargard? Były takie zespoły, oczywiście, tak Lechia Zielona Góra też była niedawno.
W tej edycji Karina Gubin, która rywalizowała z wieloma drużynami, jednak dla osób niewtajemniczonych polecam sobie odnaleźć w czeluściach internetu lożę prasową na ostatnim spotkaniu pucharowym Kariny Gubin.
A co tam takiego ciekawego było?
Otóż chodzi o to, że w infrastrukturze tego stadionu nie ma loży prasowej i komentatorzy komentowali spotkanie z naczepy tira.
Zastanawiam się, ja tu widzę nawiązanie do stadionu Rakowa, Częstochowa. Zastanawiam się, czy kiedyś komentatorzy na niższych poziomach rozgrywkowych oczywiście komentowali jakoś z przystanku trwałego, nie wiem, może ten stadion był w budowie, w rozbudowie, kto wie, bo wiemy, pętla tramwajowa przy tym stadionie znajduje się niesamowicie blisko.
To tak.
Nigdy nie byłem w Częstochowie, ale zastanawiam się, czy w czasie spotkania słychać te wszystkie dźwięki infrastruktury i tak dalej, tych wiecie, dzwonków na maszynach, czy motorniczy tam krzyczą.
Mówisz, że nigdy nie byłeś w Częstochowie, jeśli chodzi o stadion Rakowa i tak dalej, ale jest pewien dżentelmen w niebieskiej kurtce, który pod tym stadionem czekał.
Nie da się ukryć. A właśnie, w tym akurat na stadionie Rakowa faktycznie nie byłem, ale raz w życiu w Częstochowie byłem, bo wiadomo, przed maturami trzeba jednak łapać się każdego koła ratunkowego, które może nam pomóc zdobyć wyższe wyniki na egzaminie dojrzałości. A porozmawiamy już za chwilę o innej piłce, bo o piłce koszykowej.
Stop! bo kocham, muszę przyjąć zach. Nim zabiję, otrzymuję znak. Przypawłowo uczą się, przypawłowo nauczyły się. Oto sygnał, oto odruch, płacz. Oto sygnał, a bym czekał, czekał.
Teraz porozmawiamy troszeczkę o piłce rzucanej do kosza, a mianowicie o meczu gdańskiego Trefla z MKS-em Dąbrowa Górnicza, który odbył się w ubiegły czwartek na hali stulecia w Sopocie.
Tylko jeszcze, Franku, ci tutaj przerwę, żebyś tak wyjaśnił. Chodzi o sopocki Trefl oczywiście, nie? Nie, tak. Nie o gdański, tak, bo gdański to siatkarski klub, a my mówimy o koszykówce.
Dokładnie o ten Trefl chodzi. I jeśli chodzi o wspomniany mecz z Dąbrową Górniczą, to pewniej w ten mecz weszli goście, którzy regularnie odskakiwali na czy to 4, czy to 6 punktów. Jednak Trefl sukcesywnie nadrabiał straty celnymi trójkami, czy rzutami osobistymi, które były przyznawane za bardzo licznie obecne w tym meczu faule. Ostatecznie pierwszą kwartę Trefl skończył na prowadzeniu. Podobnie było w drugiej i trzeciej kwarcie. Czwartą kwartę z kolei lepiej rozpoczął zespół z Dąbrowy Górniczej, który bardzo pchał do przodu. Nie udało im się wyjść na prowadzenie, ale za to udało się im doprowadzić do remisu. I dogrywka rozpoczęła się od stanu 91 do 91. W tą dogrywkę z kolei wszedł zupełnie jak burza zespół czarno-żółtych, bo rozpoczęli od serii 11 do 0, czyli zdobyli 11 punktów, przeciwnikom dali zdobyć całe 0 punktów. Ostatecznie mecz ten zakończył się wynikiem, jak wspominałeś już na samym początku, 110 do 102 i szóstym zwycięstwem z rzędu podopiecznych Żana Tabaka.
Zerknąłem na statystyki tego spotkania i ogólne statystyki, co mi się najbardziej w tym akurat rzuciło, to była statystyka rzutów osobistych. Patrzę na rzuty osobiste Trefla, wszystkich było 15. Patrzę na liczbę rzutów osobistych zespołu gości, 37 rzutów osobistych. Dysproporcja jest niesamowita.
Bardzo, nie chcę powiedzieć brutalnie, ale może użyję tutaj słowa, agresywnie grała obrona Trefla. I były tam drobne przepychanki, drobne zgrzyty na parkiecie. Obyło się na szczęście bez żadnych kar. No ale rzutów osobistych dosyć sporo było.
No ale już w dogrywce trefl, totalna dominacja trefla, bo tak naprawdę, no według statystyk przynajmniej, bo akurat tego meczu nie udało mi się obejrzeć, to trefl był jakimś totalnym dominatorem. Tu zespół z Dąbrowy Górniczej to praktycznie nie istniał w tym dodatkowym czasie.
Dokładnie tak. Podczas tego dodatkowego czasu gra Trefla Sopot przypominała mi nieco grę Los Angeles Lakers z sezonu 2019-20.
Barwy też nieprzypadkowe.
Dokładnie tak. A przepiękne parady podkoszowe duetu Zyskowski-Van Vliet nie odstawały zbytnio od tych, które w wspomnianym wcześniej sezonie 19-20 prezentował żółto-fioletowy duet LeBron i Davis.
Van Vliet, czyli MVP spotkania, bo nie tylko w obronie, ale i w ataku.
Dokładnie tak. Świetnie spisał się, tak jak wspomniałeś, w obronie i w ataku. Zdołał pobić swój osobisty rekord i rzucił 28 punktów. I tu bardzo istotne będzie to, o czym wspomnę teraz. To 28 punktów rzucone było z gry, więc nie było tam żadnego rzutu osobistego.
Niesamowite. Naprawdę, no, każdy, kto oglądał albo grał kiedyś w koszykówkę, wie, jak jest ciężko zrobić taką liczbę punktów w jednym spotkaniu. To treflowi chyba idzie całkiem nieźle, mimo że musiał grać dogrywkę, mimo że ten mecz był całkiem ciężki. To dodajmy, że zespół z Sopotu jest całkiem wysoko w lidze.
Rzekłbym, że nawet bardzo wysoko, bo zajmuje po tej niesamowitej batalii drugie miejsce z serią 6 zwycięstw na koncie. Awans był też o parę ładnych oczek, bo z miejsca numer 6.
To jeszcze odnośnie statystyk rzutowych, bo też wiem, że parę rekordów padło podczas tego spotkania.
Tak, poza napomnianym już przeze mnie rekordem w wysokości 28 punktów, Van Vlieta padł nowy rekord asyst Polskiej Ligi Koszykówki i było to 35 asyst przez cały mecz. Duet Zyskowski, Van Vliet, napomniany również przeze mnie wcześniej, był pierwszym duetem w historii Polskiej Ligi Koszykówki, rzucającym po minimum 26 punktów. I tu bardzo istotne, będąc graczami rezerwowymi, nie będąc w składzie wyjściowym. I jeszcze jeden rekord, który padł w tym meczu, to pierwszy raz od 19 lat, bo ostatni raz przydarzyło się to w sezonie 2003-2004. Jednocześnie dwóch graczy rzuciło minimum 27 punktów i byli to napomnieni Zyskowski i Van Vliet oraz odnotowało minimum 9 asyst i tu był to Varady oraz Schenk, a z Varadym miałem okazję sobie porozmawiać.
No i teraz posłuchamy właśnie, co wspomniany zawodnik miał do powiedzenia.
Yeah, we knew that it would be a tough game. Our opponent today, Dabrowa, played really well offensively. We tried to stop them, but at the end they scored 102 points here again in overtime. But I think we show how we can stay together, how we can build our game.
Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Nasi dzisiejsi przeciwnicy z Dąbrowy grają bardzo dobrze w ataku. Próbowaliśmy ich zatrzymać, jednak ostatecznie zdobyli 102 punkty. Myślę jednak, że pokazaliśmy, jak dobrze potrafimy prowadzić grę, trzymając się razem. I to trzymanie się razem ma tutaj kluczowe znaczenie w przypadku zespołu Trefla, bo często widać, jacy są chłopaki ze sobą zżyci. Przykładowo, jak był niedawno mecz derbowy pomiędzy Arką Gdynią a Treflem Sopot, gdy nastąpiła drobna przepychanka na boisku, to z ławki rezerwowych postanowił jeden zawodnik wejść na parkiet i zacząć rozdzielać kłócących się ze sobą graczy, co przypłacił wylotem z boiska do końca meczu bez możliwości na nie wejścia.
Z obozu gości też mamy pewien dźwięk, tak?
Tak, zgadza się. Tutaj miałem okazję zapytać o przebieg meczu Jerry'a Horne, który grał w niebieskich barwach Dąbrowy Górniczej.
Man, I think most importantly, our team came out and played hard. We played for each other. Sadly, we didn't end up getting the win. That happens sometimes. You go out there and fight and live with the results at the end of it.
Myślę, że najważniejsze jest to, że wyszliśmy, daliśmy z siebie wszystko. Mogliśmy na siebie liczyć na boisku. Niestety, to nie wystarczyło, żeby wygrać. Wiesz, czasem tak bywa, że walczysz z całych sił, ale rezultat jest inny niż przewidywałeś. I tu zdecydowanie chłopaki z Dąbrowy Górniczej walczyli z całych sił i myślę, że tutaj mogło mieć drobne znaczenie to, o czym wspominaliśmy w przypadku Chrobrego Głogów, czyli dojazd, bo idąc na mecz przechodziłem właśnie obok autokaru, który był cały oklejony w barwy MKS Dąbrowy Górniczej i przewoził zawodników, więc oni również dotarli na Pomorze autokarem.
A nie wiesz, nie pytałeś, jak właśnie ta podróż im minęła? Czy czuli się zmęczeni? Czy były opady śniegu po drodze? Czy przedłużyła im się ta podróż?
Ich zmęczenie było widać już po samych wypowiedziach, ponieważ ledwo mieli, może nie ochotę, bo nie mogę tutaj mówić o ochocie, ale siłę na rozmowę dłuższą, bo nawet w głosie tutaj Hornego było słychać ogromne zmęczenie. Też ta dogrywka absolutnie na pewno wymęczyła i jedną, jak i drugą drużynę.
To ja teraz mam zapytanie do Karola, chciałbym go uaktywnić. Czy zgadza się ze zdaniem, z pięknym zdaniem, które padło tutaj nie tak dawno temu, że zdarza się tak, że mimo, że walczysz z całych sił, to jednak ten rezultat końcowy spotkania czy meczu no nie układa się po twojej myśli?
Ja myślę, że to zdanie jest jak najbardziej prawidłowe, Michale. I mamy tutaj dwa przykłady, jeśli chodzi o prawdziwość tego stwierdzenia. Pierwsza to ku mojej uciesze. Jest to niekorzystny rezultat dla pewnej żółto-niebieskiej drużyny ze Świętokrzyskiego.
A widzisz, a bardziej bym pomyślał, że ku twojej uciesze to w drugą stronę pójdzie.
Michale,
Karol,
pozwól, że dokończę.
Pozwalam.
Pewna żółta drużyna, której nazwy po prostu nie sposób spamiętać, bo tak często się zmienia.
Ale teraz jest dosyć krótka.
No tak, ale jednak mogą się mylić. Pojechała na wyjazd do na wyjazdowy mecz z Pikiem Szeged w ramach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Zamysł był, aby to spotkanie wygrać. Statystyki u bukmacherów też tak sugerowały, jednak drużyna Piku Szeged miała inne plany. I inne plany na spotkanie w meczu Ligi Mistrzów miał szkoleniowiec innej węgierskiej drużyny, Veszprém, które to na swoim kalendarzu miało Orlen Arenę w Płocku. Orlen Arenę wypełnioną wiernymi kibicami, którzy nieraz ponieśli nawciarzy do zwycięstwa. I to spotkanie zakończyło się wynikiem 37-30. I jest to niespodziewany wynik, a dla klubu ze stolicy piłki ręcznej jest to wynik, który ma bardzo dużą wagę, jeśli chodzi o perspektywę awansu do dalszej rundy Ligi Mistrzów. I tutaj, jeśli chodzi o formę poszczególnych zawodników, na wielkie pochwały zasługuje Tin Lucin i Gary Fazekas.
To prawda, zgadzam się z tobą, że wynik tej kolejki Ligi Mistrzów dla klubu ze stolicy polskiej piłki ręcznej miał dosyć duży wpływ na sytuację w tabeli, ponieważ zamknął drogę Kielcom do jednego z pierwszych dwóch miejsc w swojej grupie rozgrywkowej.
To się zgadza, jednak jeśli chodzi o Superligę, to nie jest koniec emocji, Michale, i ty masz tego świadomość, bowiem już w przyszłym tygodniu czeka nas arcyciekawy pojedynek i szkoda, że nie będziemy mieli okazji o tym porozmawiać w trakcie audycji, bo wiem, że byłaby to ognista dyskusja.
Bardzo szkoda, jeszcze tylko napomknę, że dalej nie znamy obsady sędziowskiej nadchodzącego spotkania. Zaprosimy was na jeszcze krótką przerwę, a po nim kolejny wywiad z serii naszych wywiadów z osobistościami świata sportu. We'll be right back. A teraz zapowiadany wywiad przeprowadzony przez Bartka Piwowarczyka z Mateuszem Święcickim, znanym w całym towarzystwie sportowym dziennikarzem. I warto wspomnieć, że materiał ten został zrealizowany podczas 9. Krajowej Konferencji OFMA 2023. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, a Radio Mors było na miejscu i było patronem medialnym całej konferencji. Was zapraszamy na materiał, a my pożegnamy się. Michał Mieczkowski,
Franciszek Domarus,
Karol Pius. I z tego miejsca, że jest to ostatnie wydanie naszej audycji w tym roku, życzę wszystkim słuchaczom wesołych świąt i do usłyszenia w jak najlepszym 2024.
I szczęśliwego nowego roku.
Jak rozpoczynałeś karierę dziennikarza sportowego, kto był twoim autorytetem w tej branży?
Włodzimierz Szaranowicz.
A dlaczego?
Dlatego, że komentował wielkie wydarzenia i był człowiekiem, który robił to w sposób znakomity. Poza tym biła z niego niebywała erudycja, więc wiedziałem, że jest to ktoś, kto wyróżnia się. I on był takim drogowskazem, zresztą poprzez swoje wywiady i komunikację ze środowiskiem młodych dziennikarzy, że trzeba czytać, że trzeba się starać, że trzeba pracować jednocześnie nad swoją kulturą fizyczną, czyli nie możesz być dobrym dziennikarzem sportowym, kiedy nie uprawiasz jakiegoś sportu amatorsko, ale jednak, czyli ćwiczysz swoje ciało i to było imponujące. On był na tym firmamencie tych najlepszych dziennikarzy, The Special One.
Jakie szczególne cechy powinien mieć dziennikarz sportowy w odróżnieniu od innych gałęzi tego zawodu, na przykład informacyjnego, a może te same?
Myślę, że dziennikarz sportowy powinien mieć nieco więcej w sobie emocjonalności, powinien podchodzić do tego zawodu mniej racjonalnie, a bardziej sercem, ze względu na to, że zwłaszcza w kontekście widowisk sportowych emocjonalność odgrywa duże znaczenie i wydaje mi się, że powinien być człowiekiem może czasami bardziej uśmiechniętym, bo wiadomo, że jak się mówi o takich sprawach bardzo poważnych jak polityka, geopolityka, ekonomia i tak dalej, to są tematy, które wpływają na ludzi faktycznie i one mają znaczenie, a sport jest tylko rozrywką, więc powinien mieć moim zdaniem większy dystans do swojego zawodu i nie traktować go bardzo poważnie.
W jednym z wywiadów oraz dzisiaj wspomniał pan, że dziennikarstwo sportowe to taka druga liga dziennikarstwa. Co miał pan na myśli?
Wspomniałem o drugiej lidze, bardziej o nas, czyli o dziennikarzach sportowych na takiej zasadzie, że są ludzie najbardziej zasięgowi, mający nie wiem, 200, 300, 400, 500 tysięcy followersów i to jest taka powiedzmy pierwsza piątka. Oni są w pierwszej lidze, nawet pod kątem oglądalności tego, jakie zainteresowanie generują, a my, młodsi, jesteśmy w drugiej lidze.
A jaki jest obecnie największy problem dziennikarstwa sportowego? Z czym zmaga się na co dzień?
Z bardzo rozrośniętą, moim zdaniem przerośniętą już teraz, sytuacją, w której musisz codziennie dostarczać content i codziennie być aktywny. Kiedyś to wyglądało trochę inaczej. Kiedyś dziennikarze nie musieli codziennie być osobami, które coś dostarczają. Czy komentarz na Twitterze, czy reportaż, czy wywiad, czy mecz. Ogólnie w związku z tym, że kalendarz jest tak napięty i praktycznie ciągle są jakieś wydarzenia sportowe, wymaga się od dziennikarzy, żeby oni byli na stand-by'u ciągle, więc to jest dzisiaj największy problem, bo to bardzo drenuje mózg, to znaczy mniej się odpoczywa i jest coraz więcej wymagań, poza tym dzisiaj już nie ma podziału na różne kategorie, czyli na przykład prasowy, radiowy, telewizyjny, trzeba być wszystkim.
Możemy Cię usłyszeć bardzo często komentującego rozgrywki włoskiej Serie A. Czy futbol w wydaniu włoskim jest twoim ulubionym?
Włoski, hiszpański. Ja od dziecka się pasjonowałem tymi dwoma ligami i muszę powiedzieć, że ja się czuję dobrze relacjonując te dwie ligi, choć mam świadomość, że pewnie najlepszą ligą piłkarską na świecie jest Premier League i z tym nie polemizuję.
A chciałbyś skomentować Premier League?
Nie chciałbym ani skomentować Premier League, ani komentować meczów reprezentacji na takiej zasadzie, że to nie jest moja obsesja. Więc gdyby telewizja Eleven Sports kupiła Premier League, pewnie bym jakieś spotkanie raz tego nie skomentował, ale uważam, że jeżeli ktoś zakłada sobie, że moim marzeniem jest komentowanie reprezentacji, to czyni siebie trochę nieszczęśliwym na starcie. Z jakiego powodu? To nie zależy do końca od ciebie. A to zależy od szefa, od pewnego układu medialnego, od tego, kto kupi prawa. No i plus jeszcze jeden wątek, komentatorów relacjonujących mecze reprezentacji może być 3, 4, 5 maksymalnie w Polsce. Jak ktoś kocha sport i kocha piłkę nożną i dlatego pracuje w tym zawodzie, to będzie się cieszył komentując każdy dobry mecz.
Powracając do futbolu włoskiego, co czyni go innym od reszty piłek, że tak powiem, europejskich?
Myślę, że olbrzymie zainteresowanie, to, że to jest wciąż ulubiona rozrywka Włochów, że to jest ostatnia świętość, która im pozostała, to, że się jednoczą, a są bardzo krajem podzielonym, nawet w sensie językowym, dialektów, kiedy gra reprezentacja pod jedną banderą, pod niebieską koszulką reprezentacyjną. No i to, że wszystko kręci się wokół piłki, że jest to kraj tak utkany z futbolu, że każdy znany człowiek, sportowiec, aktor, celebryta, polityk ma klub, któremu kibicuje. I że wciąż piłka we Włoszech generuje te gigantyczne zainteresowanie.
Niektórzy politycy nawet mieli swój własny klub i to z sukcesami. Czyli myślisz, że Włosi są najbardziej zakręceni piłkarsko w Europie?
Myślę, że w Europie mogą być, natomiast na świecie moim zdaniem najbardziej zakręceni są Latynosi. Numerem jeden moim zdaniem są Argentyńczycy, chociaż Brazylijczycy też są niesamowici.
Czy darzysz jakiś szczególny stadion sentymentem? Który ci się najbardziej komentowało albo który lubisz najbardziej?
Ogólnie sentymentem najbardziej to ja chyba darzę stadion w Argentynie, w Buenos Aires, Bombonera, bo tam przeżyłem jakieś niesłychane wibracje, niesamowite emocje. W Polsce takim stadionem, który tkwi w moim sercu, jest stadion przy ulicy Bogumińskiej w Włodzisławiu Śląskim, ponieważ skomentowałem tam mnóstwo meczów Odry i Piasta, bo Piast swego czasu też grał. Ale jednak moim ulubionym jest stadion Sparty Jeżowe, czyli klubu z mojej miejscowości.
A czy jest jakiś stadion, na który nie lubisz się jeździć, źle ci się pracuje na nim?
Są obiekty, na których się pracuje ciężko. Wydaje mi się, że bardzo trudnym stadionem do relacjonowania wydarzeń był ostatnio stadion Majorki, ponieważ jest rozłożysty. I bardzo często nawet nie chodzi o gabaryty, o architekturę, a o stan kabiny komentatorskiej, a kurz, brud, jakieś problemy z gniazdkami działającymi, to jest standard.
Jak wygląda przygotowanie do komentowania i transmisji meczu? Przychodzi pan do dziupli, sporządza pan notatki, a może dostaje pan jakieś informacje wcześniej?
My korzystamy oczywiście ze statystyk opty różnych, które przygotowują nam broadcasterzy, czyli ci, którzy też zajmują się tym, żeby komentator miał łatwiej, natomiast nie można do meczu przygotować się w dniu meczu. To jest kwestia takiej tygodniowej pracy, otaczania się tą piłką. Dopiero w dniu meczu to jest 2-3 godziny takiego pozbierania wszystkiego i pomyślenia nad spotkaniem, ale tym się żyje na co dzień. Powie to każdy komentator.
Kto według pana wygra rozgrywki Serie A w tym sezonie? Napoli? Milan? Czy jednak Inter, a może Juventus?
Inter. Moim zdaniem Inter już jest mistrzem Włoch.
Będzie pan komentował mecz Napoli Inter Mediolan. Jakie ma pan wspomnienia ze stadionu Diego Armando Maradony w Neapolu?
Oj, to jest stadion, wrócę, na którym się pracuje chyba najgorzej. Okropny, fatalna widoczność, dramatyczne otoczenie. Ogólnie oglądanie meczu w Neapolu jest koszmarnym doświadczeniem, lepiej w telewizji. Naprawdę. To jest właśnie najgorszy stadion, na jakim się pracuje. Dramat.
Co mógłby pan powiedzieć studentom, którzy chcą poświęcić się dziennikarstwu sportowemu?
Wybrali sobie znakomity zawód. Wybrali sobie zawód zazdrosny o każdą chwilę ich wolnego czasu. Wybrali sobie zawód, w którym jest duża konkurencja, w którym jak mają potrzebę adrenaliny i spełniania swoich marzeń, to dostaną. Wybrali sobie zawód, który pozwala im na zwiedzanie świata, na poznawanie ludzi i wybrali sobie ogólnie, jeżeli już dokonali takiego wyboru i będą w tym trwać, fantastyczną przygodę życiową, bo ich życie stanie się ich zawodem, a ich zawód stanie się ich życiem. I uważam, że w takich trudniejszych momentach, kiedy może będą zmęczeni, może będą chcieli z niego zrezygnować, powinni zawsze pamiętać o tym, że te trudne momenty miną i że najważniejsze jest to, żeby utkali swoje życie ze sportu, czyli żeby sport był taką podstawą, zwłaszcza jeżeli chodzi o uprawianie go. To jest bardzo istotne, że dziennikarze sportowi muszą uprawiać sport.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Co ugrali?